Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Dobry wieczór. Witam Państwa w ten czwartkowy wieczór w pozytywnym nastroju. Mam wrażenie, że także Państwo, skoro sięgacie po radioodbiorniki, spędzacie ten wieczór pozytywnie. Drodzy Państwo, dzisiaj temat w GPS, globalnym punkcie spojrzenia, może nas troszkę napawać jednak grozą, no bo mówimy o Półwyspie Koreańskim. Rzeczywistość odległa od Europy Środkowej, rzeczywistość odległa od tego, co nas zajmuje na co dzień, czyli dzisiaj wciąż niestety bardzo krwawa, brutalna wojna Rosji przeciwko Ukrainie. Natomiast Półwysep Koreański, który przez wiele dekad, w zasadzie całą zimną wojnę, był miejscem, był potencjalnym epicentrum trzeciej wojny światowej. Dzisiaj o Półwyspie Koreańskim w polityce mocarstw będziemy zatem wychodzili od specyfiki Korei. Będziemy mówić oczywiście o Półwyspie jako obszarze geofizycznym, ale o aktorach geopolitycznych, czyli konkretnie Korei Północnej i Korei Południowej. Ale w polityce mocarstw dużo dzisiaj o tym dzięki mojemu gościowi. A jest nim pan doktor Oskar Pietrewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, między innymi także obok działalności analitycznej, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dobry wieczór, panie doktorze, kłaniam się.
Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie.
Ja, drodzy państwo, starając się podróżować naszym GPS po świecie, naświetlać w gąszczu problemów, ale także pewnej obiegowej wiedzy, która niekoniecznie jest na rzeczy, staram się zapraszać ekspertów, osoby, które się zajmują, nie chcę powiedzieć, że wyłącznie, ale głównie daną tematyką, pod różnym kątem. Potrafię opowiedzieć bardzo dużo rzeczy. Od geopolityki przez system polityczny, a skończywszy na przykład na produktach kultury. No dzisiaj mówimy o Półwyspie Koreańskim, więc będzie sporo o Korei Północnej, Południowej. W społeczeństwie koreańskim może niekoniecznie po koreańsku, ale ten język też jest fenomenalny, o czym być może jeszcze zdążymy powiedzieć. I dlatego też dziś Półwysep Koreański skupia naszą uwagę. Pan doktor opublikował w zeszłym roku bardzo ciekawą książkę. Przy okazji zachęcam Państwa do lektury. Spór o Koreę. To jest to pierwsze zdanie z tytułu. Generalnie spór o Koreę, która sugeruje, że Półwysep Koreański jest bardzo istotnym miejscem starcia mocarstw potencjalnego wciąż, czyli Chińskiej Republiki Ludowej i Stanów Zjednoczonych, patrząc na historię zaangażowania obecności obu mocarstw w tej części świata. O tym zdążymy powiedzieć. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Rozpoczynamy zatem naszą rozmowę po tym 3,5-minutowym wstępie. Ja rozpocznę tę rozmowę od takiego stwierdzenia. Będziemy mówili o pewnym kompleksie Korei. To słowo w języku polskim jest dwuznaczne. No, kompleks Korei akurat w tym momencie, kompleks Korei jako pewien zbiór Korei, pewien zestaw. Mamy dwie Koree od 1948 roku, ale jednocześnie będziemy nawiązywać do kategorii analitycznych. Pan doktor w swojej książce wykorzystuje pojęcie regionalnego kompleksu bezpieczeństwa. Można by powiedzieć, że po części kompleksu koreańskiego. Jednocześnie kompleksu, który może się kojarzyć też z pewnym charakterem narodowym, o Han pisanym z małej litery, nie mającym nic wspólnego z Chińczykami Han, czyli tymi etnicznymi Chińczykami Han. Jeszcze pewnie zdążymy też powiedzieć. Natomiast rozpoczynamy od kompleksu Korei te pierwsze 20 minut i chciałbym pana doktora poprosić, ponieważ może się wydawać z perspektywy dystansu wielu tysięcy kilometrów, że historia Korei troszkę przypomina historię Polski. Może gdzieś w tle zawieszamy tę moją, być może nazbyt ryzykowną, ryzykowne połączenie. Natomiast chciałbym, byśmy rozpoczęli od krótkiej, w cudzysłowie, historii Korei. No Korei, której nazwa sama w sobie jest dosyć oryginalna, no bo przecież w językach rodzimych słowo Korea jest dla tych języków jest egzonimem, nie ma specjalnie wiele wspólnego z nazwą stosowaną w Korei Północnej, w Korei Południowej. A zatem krótka historia Korei, panie doktorze, z takim przebiciem i być może pewną prowokacją miejsc, momentów, gdzie można by było doszukać się podobieństw między historią Korei a historią Polski. Proszę bardzo.
No faktycznie te podobieństwa czasem się nasuwają, jeśli staramy się patrzeć na Koreę jako miejsce, gdzie ścierały się interesy wielkich mocarstw. I tutaj doświadczenia Polski jako państwa pomiędzy Niemcami a Rosją, Korei jako miejsca między Japonią a Chinami, ale też doświadczenia XIX-wieczne, przełomu XVIII-XIX wieku tragiczne dla Polski, a w przypadku Korei tragiczny XIX wiek i przełom XIX-XX wieku, kiedy to państwo, którego nie powinniśmy utożsamiać z państwem, tak powiedziałbym, westfalskim, takim państwem rozumieniem naszym europocentrycznym, bo jednak państwo będące w dużym stopniu w sieci zależności sinocentrycznego, wielowiekowego porządku w Azji Wschodniej.
Tak, tego systemu tributarnego Tianxia.
Tak, tak. Tak naprawdę Korea funkcjonująca pod tym względem na zupełnie innych zasadach niż jakiekolwiek państwa europejskie, bo państwo, które czerpało bardzo dużo z wkładu cywilizacyjnego Chin przez wieki, ale też będące niekiedy na takiej ścieżce konfrontacyjnej z Chinami, bo Chińczycy mimo tego, co chętnie by podkreślali, że starali się dawać tylko to, co najlepsze, to też starali się kontrolować Koreańczyków i taka relacja wdzięczności, ale pewnego też braku zaufania, czerpania tego, co najlepsze od Chin, ale przekonania, że Chińczycy są tym, którzy chcą rozdawać karty na Półwyspie Koreańskim, to jest bardzo typowe, wydaje mi się, w spojrzeniu nawet też współczesnym Koreańczyków i z północy, i z południa. A więc ta historia przez wieki jest naznaczona bardzo silnymi wpływami w dużej mierze kultury cywilizacji chińskiej. I dla tego, jeśli byśmy na dzisiejszy Półwysep Koreański spojrzeli jako półwysep podzielony, to faktycznie takim punktem zaczepienia jest XIX wiek, ale nawet i wcześniejsze też historie. Na przykład jeśli patrzymy to, co pan powiedział o jakieś próby doszukania się że podobieństw, to na przykład XVI wiek, koniec XVI wieku, wielka wojna chińsko-japońska, gdzie Japończycy starając się przeprowadzić inwazję na cesarstwo chińskie, no od czego zaczynają? Zaczynają od wejścia na Półwysep Koreański i Półwysep Koreański, Korea staje się wielkim punktem, no takim spornym między Chinami a Japonią.
Pewnym przyczółkiem do budowania teoretycznie większych wpływów na kontynencie, bazą wypadową, tak? Jak się skończyła ta historia, panie doktorze, z XVI wieku? Czy Japończycy dostali łupnia i musieli się wycofać?
To znaczy, na początku to była wieloletnia wojna, która tak naprawdę na początku była okraszona wieloma sukcesami japońskimi, właśnie zatrzymali się Japończycy na Półwyspie Koreańskim i no, starali się traktować jako właśnie, tak jak pan powiedział, pewną bazę wypadową na cesarstwo chińskie, ale ta wojna ostatecznie zamieniła się na wieloletnią wojnę, powiedziałbym, pozycyjną, w której tak naprawdę i Chińczycy, i Japończycy starali się jak najbardziej eksploatować zaplecze koreańskie, które mieli pod swoją kontrolą. I to była wojna, która była tragiczna przede wszystkim dla Korei i Koreańczyków, bo wycofujący się ostatecznie Japończycy, którzy ostatecznie przegrali tę wojnę z Chinami, to znaczy po prostu nie udało im się wejść na terytorium cesarstwa chińskiego, ale opuszczając Koreę, totalnie splądrowali. To zresztą są historie, które są do dziś wypominane przez Koreańczyków, że na przykład wycofując się, japońska armia dokonywała takich masakr, że na przykład ucinali nosy i uszy ludności cywilnej, właściwie wszystkim Koreańczykom, których napotkali.
Drodzy Państwo, nie tylko... tak, to jest nieprawdopodobne, jakby bestialstwo. Nie ma zaskoczenia. My dzisiaj mówimy o Półwyspie Koreańskim, oczywiście biorąc pod uwagę żywioł ludzki Koreańczyków, którzy są przecież upodmiotowieni, mają swoje państwa. Według statystyk około 80% Koreańczyków nie lubi Japończyków. No i prawdopodobnie vice versa. I generalnie rzecz biorąc, ta historia XVI-wieczna no potwierdza. I o tym chcę też wyraźnie powiedzieć, bo trochę też tymi sprawami się zajmuję naukowo i hobbystycznie, że w tej części świata no, mamy rasizm. Mamy rasizm. No, powiem delikatnie, żeby go troszkę rozwodnić w takiej wersji, takiej wersji soft, by jednak tutaj nie może wprowadzać jakichś kontrowersyjnych zbyt tez. No dobrze, XVI wiek, może nie jest to rozbiór Korei, tak jak w przypadku Polski od 1772 roku, ale mówimy tutaj o degradacji infrastruktury. Dobrze. No i co w związku z tym? Czy ta lekcja wepchnęła Koreańczyków jeszcze bardziej w system Tianxia, tego co pod niebem Cesarstwa Chińskiego? Czy jednak ta lekcja pozwoliła Koreańczykom, otworzyła im oczy, że muszą budować pewnego rodzaju autonomiczność?
To znaczy ta lekcja, akurat ta tragedia, jaka ich spotkała pod koniec XVI wieku, wepchnęła ich w silniejsze jeszcze objęcia Chin, bo byli tak słabym państwem, że tak naprawdę doszło do pewnego załamania tej państwowości koreańskiej. Ona się formalnie utrzymała, ale to było coraz większa zależność od chińskiego cesarstwa i tak naprawdę Koreańczycy przez wieki podczepiali się pod wzorzec, model rządów cesarskich Chin, zakładając, że ich przetrwanie jest zależne od przyszłości cesarstwa. I gdy cesarstwo chińskie zaczęło mieć bardzo poważne problemy w XIX wieku, to odbiło się to bezpośrednio na funkcjonowaniu Korei. I tutaj właśnie XIX wiek, zwłaszcza druga połowa XIX wieku, to jest ten moment, kiedy można powiedzieć cały świat, świat zewnętrzny, międzynarodowy, jaki znali Koreańczycy przez tą chińską furtkę, to ten świat się kończy, bo się okazuje, że chińska potęga jednak nie jest taka wielka, że Chiny nie wytrzymują konfrontacji z państwami kolonialnymi i z Japonią. I właśnie koniec XIX wieku, lata 90. to jest nowy etap w historii Korei, który właśnie już byśmy mogli porównywać tak umownie, żeby nie jeden do jednego, ale z pewną właśnie już kolonizacją podobną do Polski, jakiś tak. Rozbiorów różnych frakcji zewnętrznych, które starają się rozrywać tę państwowość koreańską. Bo jest oczywiście jest silna frakcja, tak to umownie nazwijmy, tych, którzy twierdzą, że mimo wszystko musimy być z Chinami, bo jednak one były punktem zaczepienia przez wieki. Mamy też frakcje nowe, w tym frakcja japońska, ale frakcja też rosyjska. I na przykład to, co kojarzymy współcześnie z Koreą, czyli 38 równoleżnik, który dzieli Koreę na dwa państwa koreańskie, ten 38 równoleżnik jako pewna propozycja podziału stref wpływów pojawiła się po raz pierwszy w 1896 roku w ramach rokowań japońsko-rosyjskich o to, jak podzielimy się wpływami w Korei. Tę propozycję złożyli Japończycy, Rosjanie ją odrzucili, ale ciekawe, że do tej propozycji Amerykanie i Rosjanie nawiązali w 1945 roku, starając się dzielić wpływy na Półwyspie Koreańskim już w nowych realiach międzynarodowych.
Cieszę się, że to wybrzmiało. Rozmawiam o tym też ze swoimi studentami w UMCS. Nie mam pojęcia, czy amerykańscy pułkownicy, którzy dostali to zadanie, by gdzieś rozrysować, niekoniecznie na serwetce, ale też gdzieś zdaje się, być może mylę historię, taka historia się pojawia, czy oni mieli świadomość o tym, że blisko pół wieku wcześniej ta linia przybliżeniu 38 równoleżnika miała rozgraniczać wpływy rosyjskie i japońskie na Półwyspie Koreańskim. To jest znak zapytania. Zostawiamy w każdym razie. Cieszę się, że to wybrzmiało. Być może pan doktor ma informację. Czy to jest gdzieś świadomy powrót do tej linii z 38 równoleżnika z 1896 roku, czy to jest czysty przypadek?
To znaczy było to świadome w tym sensie, że ten 38 równoleżnik i pod koniec XIX wieku i w połowie XX wieku był bardzo, powiedziałbym, zrozumiałym podziałem z punktu widzenia tego, jak widziano interesy. Tak? To znaczy nawet nie chodziło o to, że Amerykanie dokładnie mieli świadomość tego, że taka linia była już wcześniej rozrysowywana, tylko chodziło przede wszystkim o to, żeby mieć część z Seulem po swojej stronie.
Okay.
Tak? To więc to się wiązało z tego typu spojrzeniem. Amerykanie tą linię, powiedziałbym, rozrysowali w reakcji na to, że Armia Czerwona zaczęła wchodzić na Półwysep Koreański w sierpniu 1945 roku i w tym sensie chodziło o pewne zatrzymanie mniej więcej w połowie Półwyspu Koreańskiego. Na poziomie politycznym nie było, mam wrażenie, takiej świadomości, że powielają coś. Natomiast Rosjanie absolutnie mieli tego świadomość. I pamiętajmy też o tym, że temat koreański, to znaczy co się będzie działo z Koreą, która... Przypomnijmy, w latach 1910-1945 jest okupowana przez Japonię. Jest pytanie na tych wielkich konferencjach, które też dotyczyły Polski, więc tutaj mamy kolejny wątek. I jałtańskie konferencje, i poczdamska, ale też kairska już 1943 roku podnosi temat koreański też, więc ta wielka trójka, która rozmawia też o przyszłości niepodległej Korei. Co się stanie, jeśli pokonamy Japonię? Co będzie z Półwyspem Koreańskim? I na tych konferencjach Amerykanie przez długi czas odrzucają tak naprawdę pomysły, aby na Półwyspie Koreańskim stacjonowały obce wojska. Nie ma myślenia o kategorii strefy wpływów. Raczej są propozycje, aby Korea znalazła się pod jakimś wspólnym nadzorem chińsko-amerykańsko-sowieckim na 20, nawet 40 lat. Takie były propozycje w latach 43-45. No ale Sowieci przyjęli politykę faktów dokonanych, weszli na Półwysep Koreański i Amerykanie w obawie, że stracą cały Półwysep Koreański i że Rosjanie zbliżą się do Japonii. Tak? To też było bardzo istotne w kalkulacjach amerykańskich. Zaproponowali ten podział 38. Tego równoleżnika. Więc z jednej strony była pewna ciągłość w myśleniu mocarstw o tym, jak podzielić wpływy na Półwyspie Koreańskim, a z drugiej strony ta, powiedziałbym, bieżąca kalkulacja amerykańska była w tamtym momencie historycznym najistotniejsza.
Tak, to bardzo się cieszę, że te wątki wybrzmiały. Niewątpliwie Korea uprzedmiotowiona, Korea widziana jako strefa wpływów, koniec wieku XIX, różnego rodzaju traktaty, między innymi traktat Eulsa, tak zwany traktat Eulsa z 1905 roku, który w zasadzie sprowadzał i zdaje się już wówczas Imperium Koreańskie, bo tam też doszło do zmiany. Być może król, później cesarz Gojong chciał tym samym troszkę stuningować i wzmocnić swój status. To już był tak rozpędzony proces, że on, tak jak zauważył pan doktor, w 1910 roku zakończył się aneksją Korei. Z takich ciekawostek od siebie mogę dodać, że Koreańczycy nie ustali w wysiłkach, by przekonać Europę, czyli te westfalskie państwa, bardzo często mocarstwa, które mogły oddziaływać na wydarzenia na Dalekim Wschodzie. W 1907 roku cesarz wysłał swego emisariusza do Hagi z próbą przekonania państw europejskich na konferencję pokojową, by jednak tutaj ratować Koreę. No, Europejczycy sprawy nie podjęli. Tym samym Japonia anektowała Półwysep Koreański w całej rozciągłości, rozpoczynając tym samym swój marsz, niekoniecznie długi, bo to inne państwo, to Chińska Republika Ludowa, ale coraz większą militaryzację, rewizjonizm, może niekoniecznie rewizjonizm, ale budując budując swoją strefę wpływów w latach 40. osiągnęło to swoiste apogeum. Drodzy Państwo, jesteśmy dzisiaj na Półwyspie Koreańskim, widzimy pewne zależności, widzimy pewne analogie. Wiek XVI, dewastacja Korei w związku z agresją japońską. W Polsce będzie to wiek XVIII, biorąc pod uwagę rozbiory, ale wcześniej także degrengoladę i problemy wewnętrzne. Wiek XIX kluczowy w tym przypadku, jeśli chodzi o utratę podmiotowości przez Cesarstwo Koreańskie. No, w tym akurat przypadku wiek XX trochę arebur, trochę inaczej oznacza dla Polski na początku niepodległość, niełatwą niepodległość. Do wątków koreańskich wracamy po krótkiej przerwie muzycznej.